Jak bezpieczny jest bezpieczny podpis? 22 marca 2011 000. Od połowy lat 90. Europejskie instytucje standaryzacyjne i ustawodawcze prowadzą pracę nad elektronicznym uwierzytelnieniem o poziomie zaufania porównywalnym z podpisem odręcznym. Te wysiłki mają jednak niewielkie znaczenie dla zwykłych obywateli, a w niektórych przypadkach wręcz hamują dostępność usług elektronicznych. Logika opisana w dyrektywie 1999/93/WE o podpisie elektronicznym przewidywała, że podstawowym narzędziem potwierdzania tożsamości osób fizycznych w usługach elektronicznych stanie się kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzisiaj jest to nadal rynek niszowy, a jego głównymi beneficjentami są firmy konsultingowe, które od kilkunastu lat za publiczne pieniądze analizują teoretyczne aspekty, jak mógłby działać taki podpis, gdyby go stosowano w praktyce. Organizacje standaryzacyjne CNETSI wykonały sporo rzetelnej pracy z zakresu analizy ryzyka, tłumacząc funkcjonalny prawniczy język dyrektywy na konkretne rozwiązania techniczne. Kluczowe tutaj jest jedno ze zdań dyrektywy, które mówi, że podpis elektroniczny stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą, art. 2, pkt. 1, c. Do spełnienia tego warunku prowadzi łańcuch środków technicznych, który zaczyna się od klucza prywatnego używanego do składania podpisu. Aby było możliwe zapewnienie niezaprzeczalności, musi on istnieć tylko w jednej kopii. W tym celu jest on przechowywany w elektronicznej karcie kryptograficznej, która, stanowiąc autonomiczny i certyfikowany moduł bezpieczeństwa, nie pozwoli na jego skopiowanie. Jedyna dopuszczalna operacja to podpisanie tym kluczem skrótu kryptograficznego przysłanego do karty z zewnątrz, czyli z aplikacji podpisującej. Żeby nie było możliwe złożenie podpisu bez wiedzy posiadacza, dostęp do operacji i podpisywania jest chroniony tajnym hasłem PIN, które powinien znać jedynie dysponent klucza, by utrudnić zaprzeczenie argumentowane dobrowolnym przekazaniem komuś innemu karty i hasła. Wyłączną kontrolę wymusza się karalność korzystania z cudzego klucza. S. 2.166631. Kto kupi czarną skrzynkę? W praktyce taki model mógłby działać, gdyby jego elementy pracowały w ramach jednego, spójnego i zaufanego urządzenia sprzętowego. Po co najmniej połowie dekady wytężonych prac autorzy nagle zorientowali się, że to nie ma szans na akceptację przez masowego użytkownika. Jaki konsument kupi wyspecjalizowane urządzenie przypominające współczesne terminale kasowe w celu zasilenia telefonu komórkowego lub wysłania do urzędu prostego pisma? W radosnym pędzie pojęcia takie jak użytkownik końcowy czy rynek pomijano tak starannie, że na końcu czekało tylko bolesne zetknięcie z rzeczywistością. S. 2.166632. Nasz własny problem. Polskie rozporządzenie definiuje konstrukcję bezpiecznych kanałów i ścieżek pomiędzy kartą kryptograficzną a aplikacją podpisującą. Służy to oczywiście zapobieżeniu sytuacji, w której koń trojański modyfikuje dane podpisywane przez użytkownika lub pokazuje mu co innego, niż przesyła do karty. Niestety, trzeba zdać sobie sprawę, że to w praktyce jest niemożliwe. Jak można bowiem mówić o bezpiecznej ścieżce w systemach, w których użytkownik pracuje z prawami administratora, a pierwsza lepsza dziura w przeglądarce skutkuje tym, że złośliwa strona www może uruchomić swój kod z uprawnieniami systemowymi i tu ustawodawca dokonał niesamowitej wręcz wolty, wprowadzając pojęcie oprogramowania niepublicznego, które nie musi stosować ścieżek czy kanałów. Polskie rozporządzenie mówi, że tym ostatnim jest każde oprogramowanie stosowane w domu, biurze i telefonie komórkowym. Czytaj. W domu i w biurze można składać bezpieczny podpis elektroniczny nawet pod Windows 98 na koncie administratora i będzie on nadal podpisem bezpiecznym. Chaos pogłębiły oferty firm przedstawiających rzekomo bezpieczne środowisko składające z karty mikroprocesorowej z dedykowaną aplikacją. Ostatecznie okazuje się, że tak zwane bezpieczne urządzenie to składanka do samodzielnego montażu, gdzie użytkownik końcowy ma być sobie sam integratorem i administratorem. Na forsowanie chaotycznej i niespójnej regulacji wiele osób zwracało uwagę już w momencie prac nad polską ustawą. Jednak żadne głosy krytyki nie przeszkodziły w przepchnięciu obecnej formy ustawy wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami. S. 2.166633. Student potrafi. Absurdalna dialektyka sięgnęła szczytu w 2005 roku, kiedy mała szczecińska firma poinformowała o udanym fałszerstwie podpisu przez zainstalowanie w Windows konia trojańskiego modyfikującego w tle podpisywane dane. Była to konsekwencja założonego w rozporządzeniu braku bezpiecznego kanału i ścieżki. W odpowiedzi jedno z centrów certyfikacji uspokajało opinię publiczną deklaracjami, że urządzenie jest bezpieczne, ponieważ w instrukcji użytkownika uprzedza się go, iż jego system operacyjny ma być wolny od wirusów. S. 2.166634.1%. Wszystko to sprawiło, że użytkowników podpisu elektronicznego w latach 2002-2008 nie przekraczała połowy promila. Po nałożeniu na 200 tysięcy płatników ZUS obowiązku zakupu certyfikatów kwalifikowanych liczba ta wspięła się do około 1%, na którym to poziomie pozostaje do dziś. I taka też liczba obywateli ma w Polsce dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej.